3, 2, 1. Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 415. Ja nazywam się Damian Polchoka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
Bardzo się cieszę, Piotrze, że udało nam się dzisiaj spotkać w wirtualnym studiu. I zanim będziemy rozmawiać o tym, co ostatnio porabialiśmy, co ostatnio się wydarzyło, to chciałem tak króciutko organizacyjnie, bo wiem, że wtedy mi szybciej to zleci. W każdym razie, jak pewnie czytelnicy grupy Fantasmagieria wiedzą, zbliża się okres rozliczeniowy za serwer i wszelka pomoc absolutnie będzie mile widziana i tyle chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę pomogliście rok temu, pomogliście 2 lata temu, więc w ogóle się nie martwię o waszą serdeczną pomoc No, nie wiem, jak tutaj więcej dodać, więc to wszystko, co chciałem powiedzieć tak na początku, tak czysto organizacyjnie. Druga sprawa organizacyjna, jeśli chodzi o koszulki, to też jeszcze nic nie wiadomo, ale jakby ktoś chciał rzeczywiście ten temat, żeby był poruszony, to można w takim razie na grupie Fantasmagierii o tym porozmawiać, jakiś specjalny wątek założymy, bo właśnie a propos koszulek, na Pikselu parę osób bardzo mnie o nie pytało. Niestety ta limitowana edycja była limitowana, się skończyła, więc...
Ha, to jest prawdziwa limitowana edycja, numerowane egzemplarze właściwie.
Nikt nie znajdzie już więcej ten nówek, chyba że ktoś po prostu sobie tak zapakował ją, ładnie żółto-czerwonych koszulek na czarnym.
Ja mam swoją, wyobraź sobie, nie wiem, czy wiesz.
No wiem, no mam nadzieję, że czasami nosisz, chociaż wiesz, tak, choćby do pracy, albo nawet na siłownię,
żeby wiesz. Żeby się nie wyrobiła, jest w specjalnym miejscu w szafie. Regularnie sprawdzam, czy dalej tam jest.
No wiesz, pamiętaj, że może kiedyś, może się okazać to takim wspaniałym artefaktem retro, takim reliktem wręcz, więc wiesz, no. Ona może tylko zyskać na wartości, na pewno. A propos tego, co się wydarzyło, no to... W ten weekend zakończył się Pixel Heaven, edycja 6. Widzieliśmy się, Piotrze, przybiliśmy
tak jest,
piątkę, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. I
z Rysławem również, klasycznie jak co roku, tak jest.
Tak, było mnóstwo naszych przyjaciół, można powiedzieć, związanych z branżą, ale także właśnie i słuchaczy. Było bardzo sympatycznie. Muszę przyznać, że co roku jest fajnie, chociaż jest tak samo, to mi się podoba. Ja nie lubię zmian i poza tym, że po prostu się przenoszą w różne miejsca te stoliki, ten ogródek piwny się przenosi, prawda? Raz jest tu, raz jest tam, to jakby samo miejsce jest ciągle stałe i to jest świetny pomysł z tą zajezdnią i bardzo się cieszę, że nie ominąłem tej edycji. Ja już byłem w piątek, bo chciałem jeszcze właśnie zanim prawda, będzie tak już sielsko, przyjemnie, jakby to powiedzieć, towarzysko, to chciałem jeszcze zapoznać się z tym, co było na Pixel Hellu, nie, Pixel Hellu. Pixel Heaven.
To być, nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, w jednym Hitmanie była taka misja, nie pamiętam, który to był Hitman, gdzie infiltrowałeś taką wielką imprezę. Impreza polegała na tym, że w piwnicy odbywała się część pod treścią Hell i tam wszyscy byli poprzebrani w diabełki i tak dalej, mieli jakieś ogonki te czepione, a na najwyższym piętrze tego wieżowca odbywała się Heaven, impreza, gdzie właśnie chodziły same kusy ubrane aniołki. Więc to może jest pomysł dla konkurencyjnej albo jakiejś części imprezy, żeby Pixel Heaven i Pixel Hell.
No, wiesz co, nie było w ogóle w tym roku żadnych cosplayerek, nawet takich reklamujących, przynajmniej ja nie widziałem ani jednej. Nawet nie było właśnie tak jak wcześniej przy jakichś stoiskach, nikt nie reklamował w jakimś stroju specjalnym, ale było co oglądać w ogóle, bo myślę, że nasi słuchacze dokładnie wiedzą, czym jest Pixel Heaven, tak? Że to jest impreza dla ludzi, którzy mają niesamowitą nostalgię dla retro, ale też ona się tak powiększa, rozszerza się o inne działy, powiększono dział gier planszowych, były bitewniaki, był Age of Sigmar, ktoś mógł sobie zobaczyć na przykład, jak wyglądają te figurki, które tak, to akurat nie były dokładnie te, które Juliusz maluje, ale to jest dokładnie te jednostki, które są jego ulubionymi. Tam można było zobaczyć z bliska, no było bardzo sympatycznie pod tym względem. Rewelacyjnym pomysłem i na pewno, Piotrze, zwróciłeś na to uwagę, no bo to było tak na tej jednej z głównych sal, zajmowało mnóstwo miejsca, to była kolekcja modeli statków i nie tylko z Gwiezdnych Wojen.
Ach, coś było niesamowicie to wyglądało, szczerze mówiąc.
Fenomenalna sprawa, ja w ogóle miałem przyjemność, bo to jest tak, tam było chyba trzech gości, którzy się tym zajmowali, właśnie dwóch braci, Adam chyba i Marek Kulesza i Bernard, zapomniałem nazwiska, ale fenomenalna robota. To były modele, no tam był na przykład, nie wiem jak to powiedzieć, statek, okręt, chyba Nebula, tylko nie pamiętam dokładnie, już bo ja nie jestem takim specem od świata Gwiezdnych Wojen, ale to robiło niesamowite wrażenie, bo to był statek, który miał ponad 4 metry długości, był ogromny, z najmniejszymi detalami. I oczywiście jak ktoś kocha Gwiezdne Wojny, to od razu rzucił się na dwa modele Sokoła Millennium, które też były cudownie podświetlone. Najmniejszy detal, w ogóle jeszcze były pokryte autografami gwiazd, aktorów, którzy i nie tylko, którzy są związani z Gwiezdnymi Wojnami, no to po prostu robiło niesamowite wrażenie. Oczywiście galeria pojawi się mniej więcej w tym samym momencie na grupie Fantasmagierii, kiedy pojawi się ten odcinek. Kiedy będziecie słuchać, będziecie mogli sobie zobaczyć te zdjęcia, bo mógłbym tak mówić, ale to nie odda po prostu tej niesamowitości tej wystawy. Panowie jeżdżą po całej, po wszystkich takich największych konwentach. Zdaje się, że nawet po Europie. Nie wiem, czy byli w Stanach, ale to, co robią, to jest wyjątkowe w skali światowej. Że takich ludzi jak oni można policzyć na palcach jednej ręki i to jest absolutnie jeden z takich wyjątkowych punktów właśnie Pixel Heaven. Zupełnie przypadkiem, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że oni tam będą. Oczywiście też fantastycznym motywem było to, że do Warszawy przyjechało wiele twórców gier właśnie z Francji i w tym roku postanowiłem sobie uwiecznić siebie obok innych osób na zdjęciach i między innymi Paul Cuisset, twórca Flashbacka, miałem tą przyjemność go poznać. Oczywiście no tak do zdjęcia, że się tak wrażę, nie miałem okazji z nim porozmawiać, bo wszystko to się działo tak w przelocie, ale naprawdę jest coraz lepiej. W ogóle niedługo to Pixel Heaven to będzie po prostu taka marka iście światowa, że tylko czekać, aż po prostu ludzie z całego świata będą zjeżdżać na Pixel Heaven. Oczywiście życzyłbym sobie tego i oczywiście Robertowi Kałopuszowi, który jakby nad tym wszystkim czuwa też. Życzę wszystkiego najlepszego, ale to nie tylko właśnie spotkania towarzyskie, to nie tylko możliwość podotykania starych komputerów, spotkania się z przyjaciółmi właśnie, tak jak mówię, których się dawno nie widzi, ale też można było sobie pograć w kilka interesujących, zapowiadających się indyków. Nie wiem, czy tak. Piotrze, miałeś okazję coś zobaczyć, coś cię zainteresowało?
Tak, miałem okazję zobaczyć kilka, miałem okazję nawet w jakieś zagrać, na przykład w grę, która już jest od jakiegoś roku w sprzedaży. Mm-hmm. W Early Accessie, czyli to się nazywało Badass Hero bodajże, czyli tam biegamy sobie tym ludzikiem po komiksowych kadrach i strzelamy do potworków, zbieramy tusz, za ten tusz sobie upgrade'y kupujemy, taki rogalik klasyczny. Mm-hmm. Całkiem to przyjemne, a uwagę zasługuje fakt, że jest sprzedawane za potężną kwotę 20 zł w Steamie, przynajmniej w Polsce, bo chyba w wersji tej angielskiej nie tylko to chyba 12 dolców, więc przelicznik jest ustawiony faktycznie na Polskę bardzo taki. Zresztą ja gadałem trochę tam z panem z firmy, który był, bo chyba największą zaletą Pixela, jeśli chodzi o te gry indie, to nie jest samo w sobie to, że można w nie zagrać, tylko że można sobie pogadać z kimś z ekipy deweloperskiej, że się tak wyrażę. I czasami ci ludzie potrafią sprzedać tytuł, który normalnie od nas nie zainteresował, dużo, dużo bardziej.
Mhm. Właśnie zastanawiam się, czy my nie znamy twórców w ogóle tej gry w jakiś stopniu, albo przynajmniej próbuję sobie przypomnieć, czy my przypadkiem nie znamy kogoś z Awesome Game Studio właśnie.
Awesome Game Studio, tak.
Bo coś mi tak graficznie mi przypomina jakby niektóre, taki styl graficzny, niektórych na przykład assetów tam, bo to jest gra taka platformowa strzelanka, tak, w 2D, bardzo, bardzo sympatyczna. Coś mi się tutaj świta. No ja muszę sobie w takim razie tutaj pogrzebać później po tym. Ja w ogóle zrobiłem sobie rundkę, tak zawsze się staram, tak wtedy, kiedy jest najmniejszy ścisk.
Czy w piątek właśnie?
Tak, w piątek i w sobotę rano, później jeszcze trochę w niedzielę. Zobaczyć przede wszystkim na przykład co nowego w wirtualnej rzeczywistości. I najlepsze jest to, że to akurat sobie później dowiedziałem się, czytając chyba ulotkę, czy nawet nie ulotkę, czy jakąś informację na temat studia, które się nazywa Turtle Team. Że to studio jest z Częstochowy, Więc żałuję, że tego nie widziałem wcześniej, bo to zawsze taki, wiesz, conversation Ach, starter, jak to się mówi.
Tak zwany, Jezus Maria, patriotyzm regionalny. O,
dokładnie, tak. Dlatego właśnie wyjątkowo chciałem wspomnieć o grze, która się nazywa Profundum. Nie wiem, czy nawet dobrze wymawiam, ale cała gra jest oczywiście w wirtualnej rzeczywistości. Jedna z takich gier logicznych. Jesteś zamknięty w jakiejś ni to kopalni, ni to tam jakieś badania były prowadzone i po prostu masz pomieszczenia, z których musisz się wydostać. I jaka demo chyba składało się z trzech komnat. Muszę przyznać, że bardzo sprytnie pomieszane zagadki, tam po prostu podnosiłeś, wiesz, wszystko wirtualnie się odbywało na zasadzie używania tych kontrolerów Vive'a, tak, że one ci symulowały trochę tak właśnie ruch ręką, no nie, że musiałeś przedmioty obracać, czasami brać na przykład łańcuch w dwie ręce, żeby naciągnąć go na jakieś tryby, czasami trzeba było gdzieś jakąś szafkę znaleźć, żeby coś tam wyciągnąć. No naprawdę bardzo fajnie mi się grało i to w ogóle taka gra, dla której na przykład widzę, że VR ma sens, tak, bo to jest taki escape room, który możesz, nie musisz za to płacić nie wiadomo ile pieniędzy, gdzieś tam chodzić, bo wiesz, taki escape room, jak raz zagrasz, to już to wszystko, no nie? A tutaj po prostu masz kilka tych poziomów, jest dużo łatwiej zrobić, więc strasznie mi się ta gra podobała, jeszcze taki miała lekki, ale właśnie przez to, że to wszystko było w takiej jaskini, więc to ciężko było tak naprawdę wyczuć, ale powiedziałbym właśnie, że jest taki steampunkowy klimat, więc bardzo mi się to podobało, no nie? I to była taka gra, która o której zacząłem właściwie swoją przygodę. Później na szybko, prawda, wyskoczyłem z tych wirtualnych okowów i zupełnie bez, prawda, mdłości, bez niczego, właśnie to było najlepsze. Zaciekawiłem się taką prostą grą właśnie Tavern na tablety, też chyba w jakimś takim jest na jakimś takim wczesnym etapie produkcji. Tavern to jest gra o barbarzyńcy, który postanowił przejść na emeryturę, nie zabijać już tych wszystkich potworów, walczyć z nie wiadomo z kim, tylko po prostu otworzył bar. I Emir Barbaros, to jest taki, nie wiem nawet jak się taki gatunek nazywa, ale to jest taki, nie wiem, zarządza czasu, że po prostu przychodzą ci klienci i musisz, prawda, poczekać, aż złożą zamówienie i później klikasz na to, co oni zamawiają, pojawia się już to wszystko w dymkach, w takiej ładnej, rysowanej grafice i tam wybierasz, powiedzą, o, ten przychodzi, chce na przykład, nie wiem, zupę i piwko. No to zupa i piwko. Czasami jest tak, że to musi być zupa z odpowiednimi składnikami, więc wybierasz te składniki, zupę, tak dalej. Oczywiście to się wszystko komplikuje. Te etapy mimo wszystko nie były jakieś bardzo skomplikowane, ale taka gra do zabijania czasu jak najbardziej sympatyczna była. No nie wiem, później zobaczyłem coś, co chyba jest inspirowane nie tylko klasycznymi grami RPG, właśnie takimi, gdzie się obracasz, prawda, Dungeon Clownerami, jak Eye of the Beholder, ale właściwie to można powiedzieć, że to jest taki, tylko że właśnie bardzo wczesna alfa to była, gry, jak gdzieś tu miałem zapisane, no, na kartce Skull, ojejku, miałem wszystkie te notatki, gdzieś mi poginęły.
Zaraz, tak, to właśnie z notatkami zawsze.
Nie, bo ja zamiast robić notatki, to ja sobie po prostu biorę ulotki, nie? I te ulotki są kolorowe i dlatego jak ktoś nie ma ulotki, to... A, Skullstone. I to wygląda jak Legend of Grimrock. Dobrze mówię tytuł? Ekspercie, tak, Piotrze, bo ja to jadłam sobą.
Legend of Grimrock, klasyczne dwie części, klasyczny Dungeon Crawler z pierwszej osoby.
No to jest dokładnie tak, tylko że była bardzo prosta gra, tam było kilka etapów, jeszcze było dużo placeholderów. Ale taki zalążek był całkiem obiecujący, tylko że dopóki na przykład nie zobaczy bety, to nie wyrażam opinii, ale jak ktoś lubi takie gry, to niech wie, że właśnie będzie prosto z Polski jedna właśnie ciekawa. Znaczy ja mam w ogóle tych gier kilka, więc jak Piotrze masz jakąś, jak coś jeszcze tam wrzucić, jakąś grę widziałeś, to śmiało.
Ritual. Widziałeś Rituala?
Coś kojarzę, ale
nowa gra iPhone for All, czyli twórców Serial Cleanera. Widok z góry, pani jest przypięta do pentagrama.
A, biegamy, widziałem, taka stylizowana, taka czerwono-czarna.
Tak. Biegamy taki top-down shooter, bo to się chyba tak nazywa.
Tak. No,
czy też twin stick shooter i tam się odganiamy od kolejnych fal potworusów.
No. Znaczy w ogóle mnie zainteresowało, bo miało bardzo taką fajną stylizowaną oprawę. To wszystko interesująco wyglądało, ale jakoś tak nie mogłem się wczuć ten klimat, bo po prostu może zbyt dużo słońca i tak dalej, a ja lubię takie gry z atmosferą grać właśnie po ciemku gdzieś z narzuconym w ogóle najlepiej kocem na plecach, z jakimś szalejącym deszczem za oknem, burzami, noc musi być, nie, 24 minimum, to wtedy bym może poczuł. Mimo, że to jest właśnie taka klasylizowana. Na przykład nigdy bym wagony nie zagrał, bo normalnie rozpuścił się ze strachu.
A w ogóle było agony na Pixelu?
Nie, ale słyszałem po prostu takie kontrowersyjne opinie o tym. Znaczy, że to jest tak kontrowersyjna gra. I najlepiej jest to, że właśnie najpierw słyszałem o tych kontrowersjach, a później obejrzałem taką recenzję, która po prostu w ogóle o tych kontrowersjach nie mówiła, ale po prostu powiedziała, że gra jest nieciekawa, bo jest bardzo powtarzalna. Ale nie chcę powtarzać czyjejś recenzji, może kiedyś mi się jednak zbiorę w sobie
odważę
uwagę
się
i odważę się zagrać, tak.
No. Jeszcze z ciekawych rzeczy, które widziałem, tutaj może pomożesz mi, bo absolutnie, kompletnie wypadła mi z głowy nazwa, ale gra była na tyle charakterystyczna, że może w twoich notatkach albo ludkach też się znalazła, czyli gra o lisku bez nogi.
Znaczy ja słyszałem, że tam były parę takich gier właśnie, że była jedna taka bardzo ładnie rysowana gra właśnie, gdzie
to właśnie
dziewczynka
była gra,
na wózku.
Dziewczynka na wózku, nie, to tego nie widziałem, ale to był lisek, który miał trzy nóżki. I tam on chodził po lesie, spotkał jakiegoś wilka. Taki trójwymiarowy adventure, coś tam. Bardzo to ładne było, bardzo urocze i tylko kompletnie mi z głowy tytuł wyleciał. Straszna sprawa. Ja też jakieś notatki robiłem, ale niestety zaginęły w tak zwanym zamieszaniu ogólnym. Nazwijmy to.
Nie, w ogóle była jeszcze taka fajna też gra, która... Też nie pamiętam jak się, ale możesz pamiętać, dlatego że to była gra, która wygrała Grand Prix, jeśli chodzi o gry. Zaraz sobie znajdę. Carrion, nie wiem, czy dobrze wymawiam. Taka gra, która, z tego co słyszałem, to właściwie to jest bardziej taki koncept, który jest no dosyć rozwinięty, nie? Bo pokazuje tą mechanikę, że jesteś takim potworem z jakimiś mackami, które wystrzeliwuje, po prostu ty się czegoś tak łapiesz, jak Spider-Man, pójdziesz, taka platformówka
2D. Tak, to wyglądało jak ten, za przeproszeniem, jak końcówka Inside trochę.
Tak, dokładnie, ale po prostu naprawdę klimatycznie i przyznam, że robiło to wrażenie, bo no, to znaczy ciężko zawsze mówić, że coś ciekawego, coś nowego, nie, że, ale generalnie jak na platformówkę właśnie taką, gdzie głównym bohaterem nie jest jakiś Komandos albo, nie wiem, lisek bez nogi, to wyglądało to ciekawie, nie? Chociaż nie wiem, czy widziałeś taką grę Steel Rats.
Tak, można by powiedzieć bijatyka na motorach.
Tak, taki trochę trial. W ogóle Michał W, nie, ze względu na RODO nie muszę mówić nazwiska, ale Sir Mike wspomniał, że nie jest do końca przekonałem, czy to może być ciekawa gra, czy nie, bo to jest gra twórców Urban Trials, czyli takiej polskiej wersji Trials. Trials, które są ogólnie, no, tak, nie można powiedzieć, że jedyną w swoim rodzaju grą, przez to najlepszą, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, jak mówimy o Trials, tak, czyli takie akrobacje na motocyklach 2,5D i to właśnie w Steel Rats było, tylko przez to, że właśnie jest taki duży element w tej grze, takiego walczenia z tymi potworami, że odpalamy taką ognistą piłę tarczową, znaczy zamieniamy nasze przednie koło naszego motocykla w taką właśnie płonącą piłę tarczową i że jesteśmy niemal jak Ghost Rider, który walczy z tymi demonami, z robotami. To wszystko taki ma fajny klimat. I nawet muszę przyznać, że dla mnie to była najciekawsza gra, zresztą ona wygrała nawet to była chyba best gameplay, także najlepsza rozgrywka. Bo tam w ogóle najlepsze, jeśli chodzi o nagrody Pixela, to było to, że praktycznie chyba każdy, kto był nominowany, dostał jakąś nagrodę. Więc udało się tak jakby zadowolić wszystkich. Ja jestem zadowolony, bo ja uważam, że czasami to, wiesz, taka nagroda się należy na zachętę nawet, nie?
Właśnie z gier, które też dostały nagrodę i też je widziałem, w ogóle to kiedyś się w nim grałem, to się nazywało Driftland The Magic Revival. To była taka gra, która była z widoku izometrycznego w stylu, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był taki tytuł jak Majesty. I tutaj też właśnie dajesz zadania i po prostu zachęcasz ludzi do wykonania tych zadań za pomocą nagród za te zadania. A motywem podstawowym jest to, że jesteś czarodziejem, który używa magii i to wszystko dzieje się w takim świecie, gdzie cała ziemia została porozwalana na latające w powietrzu wyspy. I podstawową, takim, dlatego Driftland. I podstawowym elementem gameplayu jest to, że za pomocą czarów te wyspy przyciągasz do siebie. Jak przyciągasz je do siebie, to możesz na przykład budować mosty i swoimi ludkami i tam zwiedzać kolejne, eksplorować i tak dalej. Trochę Heroesy, trochę Majesty. Bardzo ładna, bardzo przyjemna rzecz. Też dostała jakąś nagrodę, ale nie pamiętam jaką. Best of coś tam Pixel Heaven 2000.
A widziałeś taką grę? Na pewno widziałeś, rzuciłeś się w Exmorph Defense.
Tak, to Zimorph. ładne, szybkie.
To taka kombinacja gry typu właśnie Tower Defense z takim shooterem z widokiem izometrycznym, tak? Tam z góry trochę pod kątem. I muszę przyznać, że bardzo ładnie to wyglądało, bardzo ciekawie i o ile mnie pamięć nie myli, to właściwie to chyba na wszystkie platformy. I na duże konsole, i na pecety, i na tablety. Ja widziałem po prostu tylko dwie części teraz. Niestety sam już nie miałem okazji zagrać, ale bardzo fajnie to wyglądało, bo część właśnie taka, jedna jest właśnie od razu ci się rzuca w oczy, ta związana z Tower Defense. Ale później, jak właśnie latałeś tym statkiem, rozwalałeś te wszystkie, to mi się strasznie to kojarzyło z taką grą, którą już niestety nie pamiętam dokładnie tytułu. Nie wiem, czy to gdzieś nie była gra, którą kiedyś Metropolis robił, albo nie. I dlatego nie chcę. Ale też podobny klimat, ale bardzo fajnie zrobione. Jak możecie sobie wygooglić, jest bajecznie kolorowa. Trochę przypomina przez to właśnie Anomalii, gdzie był ten motyw Star Defense, ale odwrócony. I muszę przyznać, że to była jedna z takich gier, które od razu mi się rzuciła, jak przechodziłem obok. W ogóle, a propos ciekawych rzeczy, było stoisko twórców gry Kursk, bardzo ciekawie zrobione. Nie wiem, czy miałeś okazję zagrać w jajeczka a la Kursk.
Nie. Znaczy, widziałem stoisko, widziałem, że oni też jakąś tam planszówkę chyba...
Tak, znaczy planszówka była taką nagrodą w tej grze z jajeczkami. Znaczy, nie z jajeczkami. Jakby to powiedzieć, pokazywali trochę rozgrywki, była nawet prelekcja poświęcona grze Kursk, jak opowiadali właśnie o produkcji i tak dalej, ale sama gra planszowa to jest tylko taki gadżet.
Czyli nie wydajemy gry planszowej, tylko to jest fragment kampanii marketingowej.
No była taka dosyć prosta, bo z tego co widziałem, jakaś plansza, takie normalne, tradycyjne, takie karty gry, chociaż stylizowane To była właśnie taka nagroda w konkursie, kto wykręci najwyższy numer i to była taka, pamiętasz te rosyjskie takie jajeczka albo Game Watch?
No jajeczka to każdy zna.
No to tu miałeś tylko takie łodzie podwodne rzucały bomby głębinowe, a ty tam na dole, przepraszam, odwrotnie, jakieś niszczyciele pływały właśnie na górze, rzucały bomby głębinowe, a ty w łodzi podwodnej tam strzelałeś z torped i musiałeś wykręcić jak najwyższe wyniki. Parę razy oczywiście pobiłem ten wynik, ale ktoś później za mnie pobył i tak po trzech próbach zdecydowałem, że jednak sobie odpuszczę zrobić tę grę, ale to w ogóle było niesamowite, bo udało im się, tylko że oczywiście to było na ekranie komputera, ale oddać kompletnie klimat tych jajeczek, więc to jest ciekawe. Wiesz, sama gra Kursk naprawdę bardzo interesująco się zapowiada i tam sami twórcy dużo opowiadali, bo też nawet tych jakichś tam krótkich wywiadów udzielali różnym pewnie serwisom. Tak mi się wydaje, bo też nie przysłuchiwałem się za dużo, ale mówili o tych kontrowersjach, nie? Że oni próbują robić grę. Znaczy, robią grę i podchodzą do tego tematu, do kwestii właśnie tej katastrofy Kurska jako takiego tematu historycznego. Że nie próbują zrobić gry i wykorzystać ten motyw właśnie jako taka tania sensacja, tylko rzeczywiście mają pomysł na grę, ja bym tak powiedział, w cudzysłowie historyczną. Oczywiście najlepiej to jakby, gdyby oni się bronili tej gry, bo ten, ale też opowiadali o tym hejcie, który ich spotyka właśnie w internecie, że na rosyjskich forach tam po prostu jadą równo, no nie, i proponują inne katastrofy, prawda, między innymi lotnicze, żeby właśnie zrobić gry na ten temat. No, jest bardzo ciekawy. W ogóle była jedna taka ciekawa gra, ale niestety dziewczyna, która robiła PR, już była chyba tak już zaprogramowana, że była jak robot. Tak, podchodziłeś do niej i ona automatycznie odpalała, wiesz, formułkę, no nie? Witam, zapraszam na stoisku. Znaczy, ja to oczywiście parafrazuję, ale mam do zaprezentowania grę, bla, bla, bla. Poprzednia gra twórców to jest taka i taka, no nie? Która już jest na zginie. I w ogóle bardzo ciekawy pomysł, bo studio się nazywa Catastrophe Games. I wygląda bardzo sympatycznie. Niestety jakby to, co widziałem, to było tak dużo chodzenia w takiej stylizowanej grafice bardzo podobnej do grafiki postaci z This is the Police. Czyli wiesz, takie właśnie mało szczegółowe, znaczy oczywiście...
Takie rysowane jakby w pikselach, ale nie właśnie bez pikseli.
No takie bardziej wektorowe, jakby to powiedzieć, wiesz?
Tak. Nie flashbacka, tylko z Another World.
Tak, że to jest po prostu tylko taki styl artystyczny, że tam jest, że tam nie ma takiego gubienia detalu, tylko niestety nie widziałem nic strasznego, bo to bohaterem, głównym bohaterem jest jakiś ksiądz egzorcysta, ale taki bardzo przebojowy, który jeździ na deskorolce, prawda, śpiewa, tańczy i rapuje, chyba tak mi się wydaje, ale no niestety nie miałem okazji zobaczyć, ale w ogóle była, tylko nie skorzystałem niestety, bo już mi brakło czasu. Jak to taka, nie zapomniałem, co to była za gra. Niestety ona była płatna, to też jakby dodatkowy minus. że miałeś wirtualne gogle, ale dodatkowo miałeś tą bieżnię taką, że mogłeś się poczuć rzeczywiście, że gdzieś się poruszasz w tej przestrzeni. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. To było niedaleko tej strefy, gdzie sprzedawali komiksy. Takie coś tam fajne było.
To chyba nawet nie dotarłem do tej strefy.
No, w ogóle były też właśnie gry planszowe. Jedna z gier planszowych to jest tytuł, który chyba niedawno święcił triumfy na Kickstarterze. Z gra planszowa Hard City. Taki trochę klimat właśnie, jakby to powiedzieć, taki weird fiction trochę z... Trochę, znaczy nie chciałbym powiedzieć cyberpunkowy, ale jest ten vibe lat 80., nie? Bo to jest najważniejsze, nie? I jakiś potworów, ale też bardzo ciekawe wyglądało, ale zanim po prostu zacznę próbować opisywać, co ja tam widziałem, to po prostu sobie zerknijcie na stronę hardcitygame.com i tam pewnie więcej jest informacji na ten temat. Staram się jeszcze przypomnieć, czy jeszcze w coś pograłem z taktami, bo jedna gra, Virtual Reality, bardzo ciekawa w koncepcie, ale demo było absolutnie niegrywalne i trochę się nawet wkurzyłem, bo była taka sytuacja i to opowiem o niej teraz. Nie wiem, czy będzie to brzmiało dramatycznie, ale demo było absolutnie nieskrojone do tego, żeby ludzie testowali je sobie właśnie w takim miejscu jak Pixel Heaven. Dlatego, że
mogą gra... skupienie i tak dalej pewnie.
Tak, a może wymienię z tytułu. Gra nazywała się Blunt Front. Tak chyba taki tytuł był. I akt działa się na początku II wojny światowej, właśnie taka bardzo ładna grafika. Zaczynaliśmy w jakiejś kafejce i zanim się akcja zaczęła, to po prostu uczyliśmy się też sterowania. I to ta nauka sterowania polegała na tym, że trzeba było coś podnieść, coś obrócić, coś schować, wiesz, podnieść pistolet, włożyć do kabury, później gdzieś tam chować się, wiesz, łapałeś się krawędzi dwoma rękami, czy tam jedną ręką, mogłeś wyjrzeć, schować się, to wszystko było fajnie, ale nie każdy od razu to łapał. I przyznam się, że ja, przede mną były dwie osoby, później się wcięła trzecia, juror, który przyszedł po prostu tak i się wciął w kolejkę, że się tak wyrażę. Wciął się, znaczy nie powiem, że po chamsku, no nie, ale trochę tak, wiesz, no nie, nieprzyjemna sytuacja. Zareagowałem, ale oczywiście nie jestem człowiekiem, który od razu by kruszył kopię i tam, wiesz, na pięści, nie, tam rękawica i tak dalej, wychodzimy na dwór. Więc, ale widziałem, jak grał. Widziałem, jak sobie radził, czy nie radził, i później ta gra w kategorii VR dostała właśnie nagrodę, więc to było bardzo ciekawe, nie? Ja nie mówię, że to była tam, wiesz, bo po prostu może nie było konkurencji, no nie? Bo rzeczywiście to była taka gra, która była chyba najbardziej, najambitniejsza z tego, co widziałem, dlatego, że starano się po prostu oddać pewne rzeczy, które niestety właśnie przez to, że gdzieś tej precyzji w tym wszystkim, nie, w tym VR-ze brakuje, no nie, że twórcy jak już mają wyrobione ruchy, to dla nich jest łatwiej, ale ktoś, kto na przykład próbuje, wiesz, znaleźć tą, nie wiem, kieszeń, czy jakąś saszetkę na magazynki, czy gdzieś ją włożyć, czy coś tu naładować, przeładować broń, strzelać, to wszystko może być ten, ale gra wyglądała ciekawie, tylko oczywiście tam chyba spędziłem za 40 minut i w końcu się wkurzyłem i sobie poszedłem i nie zagrałem. Więc o, drodzy twórcy, powiem 40 tak.
40 minut straszne.
Tak, bo najpierw właśnie czekałem na jednego gościa, skończy i wiesz, i to właściwie nie wiem, czy to było tak, że nieograniczono czasowo było demo, czy to, bo tam to wyglądało. Później był ten juror, później był drugi chłopak, który był wcześniej przede mną, też czekał, nie? I później miałem być ja i niestety nie udało mi się, więc szkoda. Oczywiście ja nie mówię, że tam była jakaś prywatna i tak dalej. Żartuję, oczywiście mówię to żartem, ale uważam, że należało się jurorowi, żeby jednak poczekał i zagrał wtedy, kiedy jakby być może by bardziej docenił to, że czekał, wiesz, bardziej był taki krytyczny byłby. I może by zobaczył grę Profundum.
Albo dla Jurora powinno być oddzielne stanowisko do spróbowania wszystkich gier pod wiara po kolei.
Nie, że niech przyjdą, na przykład w piątek wieczorem niech przyjdą, właśnie mają godzinę, tam pół godziny na sprawdzenie, a nie tak, wiesz, człowiek czeka i czeka. Wiesz, skandal. Skandal po prostu. Mam nadzieję, że do takich jeszcze historii, że takich więcej historii nie będzie. No ale w ogóle pograłem sobie na fliperach. Była taka walna strefa oddzielona. Nie wiem, czy widziałeś.
Właśnie, powiedz mi, czy one były free play, czy nie?
Tak, tak. Chociaż no, dwa, ze względu chyba na jakiś turniej dla dzieci, były wyłączone z tego, że po prostu nie można było grać, bo nie miały kredytów. Ale albo były właśnie free play, albo miały bardzo dużo kredytów nabitych. Można było grać. Był taki bardzo stary flipper, tylko nie wiem dokładnie z jakiego roku, ale mi wygląda taki taki grubo z lat 70, może nawet wcześniej. A może nie, może się nie znam, ale był taki bardzo oldschoolowy. Nie miał jakichś wielu ramp, dużo tych grzybków jednak, gum. I były też nowoczesne, takie absolutnie współczesne. Chyba był jeden z Gwiezdnych Wojen, drugi już nie pamiętam z jakiej gry. Ale będą na zdjęciach, prawda, na grupie. Były to flipery, wiesz, w pełni takie, wiesz, duży ekran, pełny LCD, telewizorek. Do tego jakiś mniejszy telewizorek na samych, wśród tych ramp. No, bajka. Naprawdę fantastyczne rzeczy już teraz, prawda, w tej technologii, jeśli chodzi o flipery, wymyślają, że głowa ma... Przecież ja najbardziej lubię Demolition Man. Ten człowiek Demolka był świetny fliper, tylko miał jeden ten, nie wiem, jak to się nazywa, jedna płetwa. Nie wiem, jak to nazwać. Paletka.
Łopatka.
Łopatka, tak. Była wadliwa niestety i nie można było się w pełni traktować, ale super to było. I oczywiście były wszystkie te komputery, które zawsze są. No nie obyło się też bez szans, bo okazało się, że jest mniej miejsca przeznaczone na komputery niż normalnie i najszybsze Atari w Polsce musiało trochę poczekać, zanim się pojawiło na florze. Ale jak już się pojawiło, to z Wojtkiem tam pogadałem i odpalił, pokazał mi, jak wygląda właśnie Stone Car Racer, który wyszedł w swoim czasie na wszystkie platformy oprócz Atari i teraz 8-bitowej, teraz właśnie na 8-bitowej Atari się pojawił. Oczywiście tam on odpalił to z akceleratorem, więc to było tak ultra płynnie, że właściwie to można powiedzieć, że to był coś jak Wipeout. Naprawdę. Fantastyczna. Zresztą gra, ona się w ogóle nie zdarzyła, bo to jest prosta gra, wiesz, na pewno grałeś w Stone Car Racer, po tych wektorowych rampach skakałeś i tak dalej, więc to jest super. Zresztą nie wiem właśnie, co jeszcze mógłbym dodać, jeśli chodzi o Pixel, bo naprawdę to jest impreza, na której bardzo fajnie być, bo mi oczywiście się ta część towarzyska też bardzo podoba.
Właśnie, ja mam kilka pytań do ciebie odnośnie generalnie Pixela, no bo to trzeci, czwarty twój Pixel?
No właściwie... Czwarty na pewno, nie, bo było wszystkich sześć, więc może nawet i piąty. Ja to próbowałem liczyć w koszulkach, ale nie jestem w stanie powiedzieć, ale wydaje mi się, że pierwszy to był, który byłem, tak mi się wydaje, to była w tej warszawskiej szkole filmowej.
To on był 4 lata temu, wydaje mi się.
Tak.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest trzeci w zajezdni,
tak, w zajezdni wszystkich...
a przed zajezdnią tak. Był w kinie i wcześniej jeszcze były dwa.
Tak. Więc ja nie pamiętam tego pierwszego. Wydawało mi się, że już na drugim byłem, ale musiałem dokładnie sprawdzić, kiedy była premiera filmu Thank You for Playing. Teraz tak
to było w kinie.
I to było właśnie w tym kinie.
To było w kinie, tak.
I to była...
4 lata temu.
No, mam koszulkę w ogóle z tym logiem Thank You for Playing. Mam ten. W ogóle świetna sprawa. 2015, no, czyli to no, może faktycznie 4 razy byłem. Bo to była 6.
No to tak. Czy masz wrażenie, co prawda to najbardziej w porównaniu z zeszłym rokiem, że był trochę mniejszy?
Wiesz co, przez to, że przesunęli właśnie te ogródki, że się tak wyrażę.
Znaczy nie, właśnie kompletnie nie chodzi mi o tą część, aha, nazwijmy to towarzysko jedzeniową, tylko tak, o to wszystko, co było.
A nie, bo
chodziło
mi o taki, wiesz, o takie wrażenie, wiesz, że po prostu przez to, że przenieśli to część, to trochę inaczej się wchodziło się bocznymi drzwiami, i bo sale były dokładnie takie same. Ja wiem o czym pan mówi, wiem. Wcześniej było tak, że w tej głównej sali było więcej atrakcji.
Znaczy, bo więcej wszystkiego. Ja miałem wrażenie w zeszłym roku, że musiałeś się Znaczy, okej, no w niedzielę może nie, ale w sobotę generalnie było trochę takie przepychanie się przez, znaczy przepychanie, przechodzenie przez tłum. Było tak, że cały czas miałeś wrażenie tego, że jest bardzo dużo komputerów retro, że jest bardzo dużo stoisk i ci tam, nie wiem, chyba CDP się sprzedawał, w ogóle tam jakieś rzeczy, Artifacts Mundi miało wielkie stanowisko swoje, które też zajmowało kawał miejsca, że było tych indyków dużo. Indyki w ogóle były i w tej dużej sali, i w tej salce obok. Tam była ta scena tuż tu, tak jakby naćkana. Tam gdzieś była jeszcze strefa planszówkowa i miałem wrażenie, że tego wszystkiego było tak dużo, dużo, dużo. A w tym roku, po pierwsze, w tej jednej sali był luz. Można było absolutnie bez żadnych problemów iść w ogóle, nie dotykając nikogo ramionami. Były ułożone jakieś tam fotele, gdzie ludzie się walili na tych fotelach. Nigdzie nie było ścisku. W tej sali, gdzie były indyki, one były tak naprawdę pod ścianą, a bardzo dużą część zajęło właśnie ten elementy z Gwiezdnych Wojen. A no, wydaje mi się, że w zeszłym roku też tam było znaczy, tak, że...
Nie jestem w stanie się nie zgodzić. No faktycznie na pewno było mniej atrakcji, tak? To znaczy atrakcji.
Wiesz, chodzi o samą ilość ludzi, to się okaże na pewno tam, wiesz, jakieś statystyki pójdą i bardzo możliwe, że ludzi było więcej niż w zeszłym roku i wspaniale i prawda się rozwija. Natomiast takie subiektywne wrażenie, jeśli chodzi o tą ilość atrakcji, która była dla zwiedzających, to miałem wrażenie, kurde, że tak...
Zdecydowanie zrobili większy właśnie taki korytarz na tej głównej sali, tak powiedziałem. Znaczy korytarz, tak, że mogłeś sobie kółko chodzić, nie musiałeś się przeciskać. Na tej drugiej sali właśnie z tą wystawą tych modeli z Gwiezdnych Wojen, tam było dużo więcej stoisk. Znaczy tam właściwie to było takie główne miejsce, gdzie były stoiska z tymi wszystkimi grami niezależnymi polskimi.
W zeszłym roku, nie wiem, czy pamiętasz, na górze była tak jakby druga salka też Gierysław miał swoje powiedzenie, a tutaj teraz tam był jakiś konkurs, ale na przykład tej całej sali, gdzie Get Even się wystawiało.
Też tam było, wiesz, znaczy to było, oni troszeczkę to było, inaczej czy... zrobili, tak, bo na górze były komputery wystawione chyba do turnieju tego Social Blue Soccer.
Tak.
Ryszard bardzo, bardzo się zdenerwował, bo nie zaczęli o czasie, w ogóle były jakieś komputery i w końcu chyba go ominęło, a miał startować, więc... dziwnie z tym było. Właśnie nie wiem, czy się w ogóle ten turniej się odbył. Nie mógł się w ogóle nie odbyć. Ale tam w tych dalszych salkach były dwie bardzo ciekawe rzeczy, bo jedna salka właśnie nie dokładnie co tam panowie robili. Może tam było właśnie tak, że się załatwiało kontakty, wiesz, branżowe, no nie, że praca i tak dalej. Bo swój tam taki kącik miał GOG. Ale coś tam działo, to nie wiem. Może właśnie można było zgłosić się, powiedzieć, że chce się pracować dla GOG-a, nie. Kto wie. No na pewno nie było CD Projekt Red, szkoda. I w drugiej tej salce, gdzie kiedyś było Get Even, tam w piątek był zorganizowany, znaczy właściwie tam mało kto wchodził, dlatego że ciężko było się zorientować, co się dzieje, ale w piątek była taka prelekcja na temat symulatorów lotu i też tylko o samym lataniu było, ale też właśnie o roli kontrolerów lotu. I w tej salce można było zobaczyć, bo to chyba do 22 trwało, jak chłopaki chyba z Polish VAC kontrolują właśnie okęcie i jakich terminologii używają, jak to wszystko wygląda, czy to oprogramowanie, tam był taki rzutnik, że mogłeś sobie to wszystko szczegółowo wybadać, chociaż dla laika, który nie wie co jak, no to ciężko jest, ale oczywiście bez problemu mogłeś kogoś zapytać, żeby ci wytłumaczył i no tak sympatycznie, nie? Ale właśnie nie wiem, czy była jakaś taka w kolejnych dniach jakaś specjalna impreza, tak jak na przykład był właśnie z Get Even. Zresztą Get Even dostało nagrodę, też nie pamiętam za co, ale na pewno zasłużenie. No, więc zgodzę się, że troszeczkę mniej atrakcji, ale bardzo mi się podobało to, że było, chociaż szkoda, że tak naprawdę mało czasu poświęcone, bo bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo prelekcji, tylko praktycznie na każdą właśnie prelekcję poświęcono może pół godziny czasu, trochę więcej, trochę mniej, coś koło tego, 40 minut. I ubolewam, bo było naprawdę parę rzeczy fenomenalnych, bardzo interesujących i zanim się tak już właściwie, w momencie, kiedy się tak rozmowa naprawdę fajnie rozkręciła, to trzeba było kończyć. Bo na przykład w niedzielę to już tak na spokojnie. Mi się wydawało, że wtedy można byłoby spokojnie poświęcić więcej czasu, a poświęcono tylko pół godziny na spotkanie z autorami książki Kapitan Żbik, Portret Pamięciowy. Wiesz, takiej fantastycznej lekturze poświęconej historii polskiego komiksu. I jak wiadomo, no, Kapitan Żbik to kultowa postać i naprawdę bardzo ciekawe rzeczy opowiadali. była prezentacja ze zdjęciami i tak dalej, pod koniec musieli szybko przejść i okazało się, że tak naprawdę do tego samego kapitana Żbika tak naprawdę nie dotarli. No ale no, książkę polecam, znaczy w sensie polecam, bo Ryszard potwierdził, zarekomendował, że to jest naprawdę dobra lektura. No i było wiesz, parę fajnych rzeczy, było spotkanie z redakcją Świata Gier Komputerowych, bo Świat Gier Komputerowych został wybrany jako gazeta, która będzie miała właśnie jubileuszowy numer, to już chyba 25-lecie teraz chyba jakoś, czy może nie. Już nie pamiętam dokładnie, jak to się odbywa, ale redakcja z Bydgoszczy pojawiła się, był Piotr Pieńkowski, mam fotkę właśnie z panem Piotrem, więc no, wiesz, jest taki fajny klimat na tym Pixel, wiesz, wszyscy się znajmy, wiesz, ktoś może na przykład, bo ja mam tak, że na przykład mnie z twarzy nikt nie zna, ale okazało się, że właśnie co tam z paroma osobami rozmawiałem i tak dalej, to kojarzyli mnie z nazwiska, albo przynajmniej kojarzyli właśnie, że o tak, z Fantasmagierii. I to niesamowicie, wiesz, nie tyle, że łechcze porównać, ale pokazuje, że jednak ktoś coś tam, wiesz, ktoś coś słyszał, ktoś coś wie, nie? Nie jest się tak do końca anonimowym, nie? Więc było mega sympatycznie.
Przyjemnie,
prawda? Słucham?
Przyjemnie, to zawsze
tak,
jest.
Tak. No, powiem tak, bo widzę, że czas nas nagli, o samym Pixelu to moglibyśmy jeszcze i z godziny.
Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem Pixela jest powiedzenie, że kto nie był, ten za rok powinien wpisać sobie do kalendarzyka, kupić w ogóle tego Early Birda bilet, jak tylko się pojawi. Ja ze swojej strony uważam, że czymś, nazwijmy to, obowiązkowym jest pojawienie się na jeden dzień. I jeżeli ktoś ma mało czasu, to ten jeden dzień jest absolutnie wystarczający, bo można się i spotkać, i zobaczyć, co jest do zobaczenia, i tam i pograć w te indyki, i zobaczyć planszówki, i generalnie obejść sobie spokojnie tą całą salę, plus potem jeszcze pogadać ze znajomymi albo osobami spotkanymi, bo zawsze jest okazja i widziałem, że nawet ludzie, którzy niby nikogo nie znają, nagle potem dołączają się do jakiegoś kółeczka, gdzie siedzą inne osoby i potem spędzają cały dzień na rozmowach i dyskusjach. Natomiast jeśli chodzi o przyjaźń, na 3 dni to jest wariant, nazwijmy to maksimum, który tylko i wyłącznie, jeżeli coś z prezentowanych już tych właśnie prelekcji, pokazów i tak dalej niesamowicie by kogoś zainteresowała, to wtedy by było warto. Natomiast ten jeden dzień jest takim sycącym, smacznym i zdrowym
posiłkiem. Ja zawsze właśnie się cieszę, że bo ja to tak trochę nadrabiam i powiem ci, że ja to bym chciał, żeby nawet 4 dni trwało, dlatego że nawet w pewnym momencie jest tak, że wiesz, wszyscy się gdzieś spotykamy i tak dalej, prawda, bo jest to słynne wyjście na burgera, prawda, tak w okolicach właśnie pory obiadowej i tam wszyscy są, ale później trzeba gdzieś wrócić i jest tak, że w pewnym momencie nawet nie wiesz, gdzie kto, kiedy już gdzieś się wszyscy porozchodzili w swoich grupkach jakiś ten i no jest bardzo sympatycznie. Spotkaliśmy też sekretnego informatora, jeśli chodzi o CD Projekt 2077. Wszystko się potwierdziło, co myślałem. Oczywiście sekretny informator nie mógł tego oficjalnie potwierdzić, ale okazało się, że moja dedukcja strzyła i jak to się mówi, wszystkie plotki, które wcześniej słyszeliśmy też a propos tego, że właśnie Cyberpunk ma być z pierwszej osoby i tak dalej, się potwierdziły, więc to jest to. Ale to zróbmy tak, zamykamy Pixel. Bardzo się cieszę, że w ogóle dziękuję wszystkim osobom, które podeszły do mnie się i ze mną porozmawiały. Oczywiście część to już znałem z poprzednich edycji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich przyjaciół, podcasterów, bo wiadomo, że my z Piotkiem, no nie zawsze sobie tam sweetwocie robimy, ale w tym roku postanowiłem właśnie, żeby nadrobić i było jeszcze parę innych osób, no niektóre, które bardzo się cieszę, że poznałem. Był Dominik, którego bardzo lubię, który przyniósł właśnie jakąś podróbę Switcha na Windowsie i mi się pochwalił. Bardzo fajna zabawka. Był Tomek, który też jest... Właśnie tak nie mówię z nazwiska, nie wiem, bo tak sobie myślę, że tak nie każdy lubi z nazwiska, ale myślę, że osoby, które wiedzą, które się ze mną spotkały, wiedzą, o kim mówię. Więc naprawdę było sympatycznie. Nawet poznałem... celebrytkę, ale to tak powiem, że z innej branży. I też nie będę specjalnie mówił, może miałeś okazję też zobaczyć, jak nie, tak. Ci później...
Czy chodzi ci o rozmowę o sukience, to...
Tak. Ja nie wiedziałem właśnie...
Ja nie wiedziałem, że to jest celebrytką.
Tak, znaczy ja nie wiedziałem, że właśnie ten, ale to tak żartobliwie, bo przesympatyczna osoba, tylko właśnie to było najlepsze to, że zupełnie z innej że się tak wyrażę, branży, no nie, jeśli chodzi o hobby. Więc sympatycznie i za rok już widzę, że powoli wybierana jest data, więc pamiętajcie, żeby
warto, generalnie nawet na ten jeden dzień koniecznie, no nie trochę warto, to trzeba wpaść, bo powodów...
Tak, ja trochę żałuję, że część osób, które wcześniej widziałem, nie mogły w tym roku wpaść, no ale mam nadzieję, że następnym razem się uda nadrobić. Oczywiście ja niestety nie będę mógł, ale tak szybko wspomnę, że największą imprezą, jeśli chodzi o w ogóle towarzyską, jest rozgrywka party. I to kiedy w ogóle to będzie?
14 dzień lipca 2018, zapraszamy serdecznie, będzie się działo Warszawa, Disco VR, start pewnie jakieś 16.
Disco VR to jest nazwa lokalu, tak?
Tak, nazwa lokalu. Nazwa
bo już
lokalu,
nie jest w biurokracji, taki... która niestety już nie istnieje.
Nie, w zeszłym roku już też byliśmy w Disco VR i to jest takie całkiem fajne miejsce, gdzie... też jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje szukujemy, oprócz samego w sobie spotkania się i napicia się różnych trunków wysokoprocentowych.
Więc to jest taki luźny odcinek, jeśli chodzi o ten, ale było E3 i no nie zdążymy wszystkiego, co byśmy chcieli powiedzieć o 3, więc to będzie taki teaserek tego i kiedy się skończy 3, to sobie zrobimy jeszcze takie pełne podsumowanie. Ale Piotrze, klamrą zamykamy 3, otwieramy na oścież, przepraszam, zamykamy Pixel Heaven, otwieramy E3, już w ogóle nie wiem, już jestem chyba upojony tym dobrodziejstwem. W ogóle ja zacznę od tego, że strasznie mi się podobały, chociaż nie wszystkie uważam, że były jakoś wybitne, to strasznie mi się podobały wszystkie konferencje E3, dlatego że żadna praktycznie nie była taka sama. Microsoft...
Tak, każda była inna, masz rację.
Tak, Microsoft się obraził, znaczy nie, obrażono się na Maxa dawno temu, że tylko TV, 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 Kinecty i duperele.
Tak, i więc tym razem Microsoft zrobił Games.
Tak, to chyba nawet rok temu, tak, że wyszedł Phil Spencer, coś tam, przeczytał z kartki parę rzeczy, to sztucznie strasznie wyglądało. Bardzo mi się to nie podoba, jak właśnie jest taka wyprasowana, dlatego że Phil Spencer w takiej rozmowie właśnie towarzyskiej bardzo ciekawie opowiada. To jest człowiek niesamowicie zakręcony na punkcie gry i ma świetną wizję, jeśli chodzi o Xbox. A oczywiście bardzo dobra rzecz, o której chciałem podkreślić w tym czasie właśnie mamy, bo nie będziemy się na samych grach koncentrować, to było to, że wreszcie Microsoft postanowił wziąć sprawę w swoje ręce, jeśli chodzi o ekskluzywy i zdaje się, chyba tam przejął, kupił 5 studiów.
Poszedł na zakupy, tak, znaczy stworzyli jedno i kupili oprócz tego kilka innych, czyli kupili ludzi, którzy zrobili We Happy Few, oni się nazywają Compulsion Games.
Tak.
Kupili ludków od State of Decay, czyli Undead Labs.
Tak.
No i chyba największy...
Ninja Theory.
Tak, największe ogłoszenie, że kupili również Ninja Theory, które to jeszcze nie tak dawno chwaliło się, jak to właśnie oni są zadowoleni z tego, że są teraz niezależni i mogą robić takie gry, które chcą, a nie które ich wydawca będzie zmuszał, no ale najprawdopodobniej walizki, czy raczej kontenerowcy pieniędzy, które zaoferował.
Znaczy mi się wydaje, że oni zachowają tą wolność, ale jednocześnie, tak jak mówisz, kontenery, pieniądze nigdy nie śmierdzą tak naprawdę, wbrew obiegowej opinii.
Oczywiście to jest stricte mój własny wniosek i ja nie mam żadnego potwierdzenia tej tezy, ale strzelam, że Microsoft zaoferował im deal polegający na tym, że robią co chcą, znaczy robią taką grę, jaką absolutnie chcą, bez żadnego ingerowania w decyzje artystyczne i nie tylko, i już mają po prostu developing sfinansowany. Tak. Bo Microsoft bardzo potrzebuje gier na wyłączność na swoją konsolę.
I niestety ubolewam, że na przykład gra, na którą ja bym bardzo liczył, Gearsy, piąta część, to zaczynała się od tego, czego ja nie... W ogóle mi się to nie podobało, to wiesz... Ja wiem, że może to tak dziwnie zabrzmi w moich ustach, że tak jestem nieczuły, ale to tak... I że było tak dużo tego emotion, nie? Bo dla przeciwwagi, że przez tyle lat Gears of War to się kojarzyły z takimi, wiesz... Pakerami, facetami, wiesz, badass, zabijanie tamten... Była tylko, wiesz, jedna scena, gdzie Dominik płaka, bo wiadomo, to tutaj to było tak, że ja nawet nie wiem, co tam było, co tam zmarło, czy rzeczywiście jakieś zwierzę, czy jakiś człowiek, coś tam było przykryte, pandemią, i ta dziewczyna, wielki żołnierz, wiesz, tam gdzieś płakała i to... Okej, ja rozumiem, że emocje i tak dalej, ale czy na pewno chcemy właśnie, żeby tutaj te emocje to były takie najważniejsze, czy robimy grę w stylu Gears of War, czy robimy grę w stylu The Walking Dead czy innych titles, nie? Ale...
No, wynika z tego, że grę w stylu Gears of War to będzie Gears of War Tactics, gdzie będzie stricte fight.
Tak? To nie była gra taka duża normalnie? To była jakaś taktyczna?
Nie, no to czy nie widziałeś, bo były trzy Gearsy zapowiedziane w sumie.
Aha, że takiś, aha, że to najpierw po prostu franczyza taka, że już
Gears
odcinają...
Pop,
aha.
Potem były zapowiedziane Gearsy w stylu XCOMa, czyli Gears Tactics bodajże to się nazywało, no i na koniec były Gears 5.
No, to, ale to było bardzo sympatyczne, bardzo mi się podobały te popy, chociaż to było, ja akurat nie zbieram tych Funko Popów, nie, tych figurek, więc dla mnie tam, wiesz, mogłyby dodać Amiibo, Ameby i tak dalej, ale no. I oczywiście, no nie będziemy, tak jak mówię, no ja bym polecał wejść na stronę pancodziennik.pl i tam wszystkie te zwiastuny tych najważniejszych gier z każdej konferencji znajdziecie, więc absolutnie the
tak,
best
pełna,
miejsce.
Pełne podsumowanie.
Tak, więc po prostu bardziej tylko chciałem o wrażeniach. Oczywiście największe uderzenie, największe, najlepsze.
Super Smash Bros. Na konferencji Nintendo.
Nie, to jeszcze na jeszcze Microsoftu, tak. Jeszcze na Microsoftu. Halo Infinite. Nie, no żartuję. Chociaż no, Halo Infinite to po prostu, jak zobaczyłem, to mówię, czy to jest gra na mobilki, czy to jest gra na...
Duży problem z Halo Infinite.
Wiadomo, co to jest w ogóle, Piotrze, bo ty jesteś taki, wiesz, obeznany w branży.
A więc to, co zobaczyliśmy, to jest engine trailer. Ta gra nie istnieje. I
no właśnie, tak.
Raczej nieprędko się pojawi.
Przez
zostało
3 lata
właśnie ładnie powiedziane,
zrobili.
Że na tą chwilę oni tylko, to tam takie ładne hasło w jakimś wywiadzie, rozmowie podło, że ta gra jest jeszcze long way ahead.
No tak, ale no, to, nic nie mieli ja pokazali, mam... tylko po prostu ludzie cały czas im zarzucali, że nie pokazują tego Halo 6. Są w głębokiej
no
idee.
I z tego wynika, że dalej nie będzie Halo 6. Ja się nie dowiem, jak się skończyła ta historia i co z Cortaną i tak dalej.
Mi się wydaje, że im się wydaje, że oni są, nie wiem, Valve czy coś, że oni mogą tak skończyć
nie
po prostu te... Z masakra.
Jestem bardzo
masakra.
Nie ten, nie...
No tak.
Za
no.
Ten, usytasy nie jestem.
No, bardzo, szkoda tak. Bardzo. Ale oczywiście najważniejszy, najlepszy...
Dying Light 2, tak? O to ci...
Tak. Shadow of the Tomb Raider. Nie, dużo było w ogóle. Właśnie to było piękne, że było dużo rzeczy, ale tam nie było nic, co by chyba tak uderzało strasznie. Nic zaskakującego. Może oprócz Battletoads. To faktycznie, to jest gra, której się chyba nikt nie spodziewał, że będzie remake. No ale... Nagle się okazało, że światło gasną, zhakowali konferencję, pojawił się trailer Cyberpunk 2077, czyli
to
po prostu Cyberpunk 2077.
Ten moment, bo ploty o tym, że będzie Cyberpunk na konferencji,
to wszyscy, to my żeśmy
nam
mówili, takie wing-wing.
Oczywiście, że tak. I konferencja leci i zawsze Phil Spencer kończył właśnie tą pogadanką, że tam no w ogóle jesteśmy graczami, jesteśmy zajebiści, och, rozgrywka, super wspaniale. I tak myślę, kurde, co jest? Nie będzie Redów na końcu? No okej, fajnie, Dying Lightem przywalili, duża sprawa, ale gdzie jest Cyberpunk? I nagle światła gasną, zaczyna lecieć muzyka z Bullets Archive. Tak. Czyli ścieżka z poprzedniego zwiastunu i poszło.
Ja przyznam, że zwiastun jest świetny. Oczywiście on jest zupełnie inny niż ten teaser, który był wcześniej, bo teaser, ten pierwszy był zrobiony jak to się mówi, w branży tak po kosztach, nie? Bardzo niski budżet miał, ale dzięki temu, że mieli właśnie ograniczenia budżetowe, wpadli na fajny bardzo pomysł. I moim zdaniem klimat był taki, że wiesz, po prostu no, musisz mieć tasaka, żeby się przed niego przekroić. Tutaj pokazali świat i to jest najlepsze, że możesz każdą klatkę właściwie tego, albo co sekundę zatrzymać, kiedy się zmienia kamera i zatrzymujesz tą klatkę i możesz ją analizować, jeśli jest świat właśnie tak dokładnie przedstawiony, bo tam jest mnóstwo nawiązań oczywiście do oryginalnego Cyberpunka. Bo oczywiście jak to się dzieje w Night City masz... Znaczy dużo, dużo, znaczy nie chcę po prostu teraz analizować tego trailera, ale bardzo dużo takich ciekawych analiz pojawiło się w internecie, więc polecam po prostu sobie przynajmniej kilka zobaczyć. Naprawdę kilka, nie jeszcze jedną, tylko kilka, bo to, co wyciągają ludzie z tego, to jest fenomenalna sprawa. Oczywiście William Gibson, fenomenalny pisarz, twórca właściwie gatunku, jeden z twórców gatunku, no stwierdził, że to jest tak naprawdę skórka do GTA i że w ogóle jest za dużo słońca, nie? Że to takie lata 80., plaża, to, że nie podobało mi się. I to było dosyć ciekawe, bo to wytworzyło taką dyskusję na temat tego, jaki powinien być cyberpunk. Czy powinna być ten deszcz, noc, smutno i tak dalej, czy faktycznie dobrze, że pokazali, że akcja się dzieje także w dzień. I to ma, czy nie wiem, czy miałeś okazję czytać, na pewno, no to taka kurtazyjnie zapytam, ale widziałeś relacje ludzi, którzy widzieli rozgrywkę. Bo nie było pokazane, nigdzie nie ma rozgrywki, tylko znaczy byli ludzie, którzy...
Znaczy pokazywane za zamkniętymi drzwiami, coraz większej masie ludzi.
Tak.
Zaczęło się od największej prasy, potem trochę mniejsza prasa, teraz już youtuberzy tam chodzą i się chwalą. Angry Joe sobie wrzuca foteczki z Cyberpunku, czy jakieś tam inne tak, panie, o których pierwsze z życiu widzę. Mhm. Więc
kiedy my,
ja myślę,
Piotrze? Coś,
że...
Halo, halo?
Halo, halo,
CDP
Los Angeles?
Red Kraków? Co się dzieje?
Ja szczerze mówiąc, na podstawie tego, co czytam, nie rozumiem, czemu jeszcze ten gameplay nie został pokazany nie tylko z zamkniętymi drzwiami, bo generalnie wszystkim się mniej lub bardziej podoba.
Może boją się Travagate albo coś.
Digital Foundry tam w ogóle rozpływało się, jak to, o mój Boże, wspaniałości i tak dalej, co jest dla mnie...
Być może ze względu na to, że jak podpisujemy jakieś NDA, to na przykład nie powiedzą, że to coś jest niedokończone, albo na przykład, nie wiem, broń nie jest zrobiona, tylko masz teksturę jakąś taką, wiesz, jakiś placeholder albo coś, wiesz, jakby ludzie z branży, znaczy z prasy branżowej są też no, obyci w tym świecie, no nie wiedzą, jak mogą mówić o pewnych rzeczach, potrafią odsiać, a wiesz jakby to było, jakby to rzucili tak na publikę, to wiesz, że w ogóle ten Android to nie wygląda jak Android, bo uważam, że w ogóle jeśli chodzi o Chrome, to Chrome powinien mieć odbłysk taki, a nie taki, wiesz, i by rozebrali ludzie ten gameplay dodatkowo na ten, a to ma właśnie pokazać jakby trochę tak niedowiarkom, którzy mówili, że ten CD Projekt to tak naprawdę tylko Wiedźmin, że ta gra istnieje. I to jest tak naprawdę tylko demo specjalnie stworzone właśnie dla tych dziennikarzy, na te targi i też właściwie chyba po to, żeby uspokoić trochę inwestorów, ale my nie będziemy o giełdzie, żeby pokazać, że tak, że ta gra jest, że ona się tworzy i że robi niesamowite wrażenie na ludzi, którzy później wyrażają opinię o tym, co widzą, tak, że wiesz i później jak to trafi do graczy, no to już mi się wydaje, że już będzie tak przefiltrowany ten produkt, bo w końcu mi się wydaje, że no nie chcę powiedzieć, że na Gamescomie i tak dalej, no ale prawdopodobnie no, za rok to już wtedy na pewno coś zobaczymy, nie? Ale ja się cieszę, że ten Cyberpunk no, jest taki klimatyczny i nie widziałem nikogo, znaczy nie słyszałem w ogóle, no chyba, że gdzieś tam w internecie zawsze się ktoś znajdzie, ale czy jakichś influencerów, czy jakichś streamerów, czy youtuberów, wszyscy byli absolutnie zachwyceni, szczęka im opadała i ja gratuluję CD Projektowi i mam nadzieję, że uda im się zrobić grę, która po prostu będzie, jeśli chodzi o sukces, nie, no miała porównywalne do tego Wiedźmina, dlatego, że kocham science fiction, uwielbiam cyberpunka i uważam, że należy się właśnie taka duża gra, bo uwielbiam te nowe Deus Exy, ale one nie są, to nie jest ta sama klasa gry, co Wiedźmin, nie? Wiesz, ten Mankind Divided jest wręcz taką przeciętną grą, no nie? Mimo, że ma pewne fajne rzeczy, to tak się wydaje jak w części niedokończona, nie? A Cyberpunk, myślę, że oni zastosują tę filozofię właśnie, że będzie, kiedy będzie, no nie? Że to musi być dopracowany produkt, że na pewno nie zostawią tej gry po jej stworzeniu, że to będą cały czas ją dopieszczać, jak właśnie z Wiedźminem 3, więc musimy pewnie z jakieś 3-4 lata minimum poczekać, ale jak już wyjdzie, to będziemy zadowoleni.
Ja tylko tutaj dodam komentarz. Oczywiście znowu mówimy o rzeczach, które się wydają. Ja obstawiam, że ta gra powinna się wcześniej pojawić. Bo to jest tak, że całkiem realne wydają się next geny w 2020 roku. I chociażby ze względu na nasycenie rynku i ewentualnie tak zwany potencjał sprzedażowy, Cyberpunk musi wyjść jeszcze na tę konsolę. Znaczy, jeżeli Cyberpunk pojawiłby się na dokładnie tej samej zasadzie, na jakiej było z GTA 5. Okej, okay, bardzo możliwe, że dostaniemy 4K remaster, czy tam cokolwiek remaster na next geny, ale ja bym postawił dolary przeciwko orzechom, czy jakkolwiek się to mówi, że Cyberpunk się musi wyrobić w tej generacji. Bo wydawanie tej gry na początku nowej generacji, kiedy tych konsol będzie kilka milionów, a nie tak jak teraz kilkadziesiąt, czy jeżeli sumujemy Xboxa i PS4, to tam pewnie już ponad 100. Tak. No bo tam Sony się ostatnio chwaliło, że ile, że 70 milionów to jakieś absurdalne stawki były.
Tak. Tak, no, nie, no to zdecydowanie, że baza, szczególnie, że jak, tylko że widzisz, Cyberpunk będzie grą z otwartym światem, właśnie taki GTA, więc oni będą mieli dużo większy problem, żeby na przykład tak wizualnie olśnić, jak na przykład God of War olśniewa, nie? Ale to pokazuje, że te konsole mają niesamowity potencjał i tylko po prostu poczekać jeszcze parę lat, kiedy już twórcy okiełznają totalnie te sprzęty, że będą wyciskać niesamowite rzeczy, że magię będzie tworzyć.
Duża szansa, że Cyberpunk to będzie ten tytuł, którym się będziemy żegnać z aktualną generacją konsol, czyli właśnie myślę, że ten rok 2020 to powinien być ten
to będzie taki God of War z PlayStation 2, tak? Że to będzie gra, która wyszła właściwie na końcu generacji, okazała się po prostu fenomenem, który niszczy i tak dalej. Kilka jeszcze słów, zanim będziemy kończyć o tak wrażeniach ze 3, jeśli chodzi o konferencję EA. Pokazano coś więcej, jeśli chodzi o Battlefield V. Oczywiście, jeśli chodzi o World Cup, to dodatki do FIFA i tak dalej, i tak dalej. Unravel 2. Super
sympatycznie to oglądało. Tak, to była miła niespodzianka, że opyk, proszę, już jest premiera.
Tak, dokładnie. Bardzo ciekawe, że pojawił się, że to było dziwne, taki dziwny wywiad, taki awkward, jak to się mówi, z Zampelą na temat Star Wars Fallen Order.
To było bardzo dziwne.
Bo właściwie to jest tylko tak, jakbyś wiesz, no to dobra, no to zebrali się, okej, okay. Słuchaj, Piotrek, mamy prawa do stworzenia gry w świecie Star Wars, tak? No mamy. To zróbmy
to, co,
tak.
Robimy ją, robimy.
Mamy to studio nowe, Respawn. Świetni goście, w ogóle utalentowani. Nie? Już się sprawdzili, wiesz, Titan 1, 2, 3. To niech oni coś tam wymyślą. Dobra, to musi być uderzenie. Dobra, Fallen Order. Ja bym się cieszył, jakby się okazało, że nie wiem, oni przejęli te 13-13 czy coś w tym stylu i to by było dużo, dużo ciekawsze, no ale...
Znaczy, ja pamiętam, jak chyba dwa lata temu śmieliśmy się, jak był pierwsza zapowiedź na E3 Mass Effect Andromeda, która polegała na tym, że był filmik pokazujący, jak ludzie przy komputerach modelują obrazki z kosmosu.
Tak, to teraz poszli oglądać.
Okazało się, że można nawet mniej pokazać, zapowiadając duży nowy tytuł, nie?
No, a że jak gość jest dosyć taki sympatyczny, to wszystko tak wyglądało dosyć zabawnie. No ale mógł strzelić jakimś, wiesz, brzydkim wyrazem na F, nie? I tak dalej, ale no, skończyło się na tym. No i oczywiście najważniejszym chyba elementem, na który chyba wszyscy czekali, to była pokaz gry Anthem. Tylko też to było dziwnie zrobione, bo zaprosili twórcę, żeby z nimi w formie talk show pogadać o takich oczywistościach, no nie? Powiedz mi, Piotrze, jak ci się wypracowało? Jak to jest stworzyć nową markę? Jak to jest się ten... No, to jest bardzo trudno i tak dalej. No, wiesz, takie banały. Dobrze, że oczywiście mieli co pokazać, bo już się bałem, że to jest takie, wiesz, wypełniasz i później 2-3 zdjęcia i koniec, nie? No, ale ten gameplay wygląda ciekawie, chociaż to wygląda jak połączenie właśnie Mass Effect Andromedy z Destiny. Mhm. Strzelanie, latające cyferki i tak dalej, i tak dalej. Będzie oczywiście rozbudowana kosmetyka, można kupować sobie.
Kampania marketingowa będzie się mocno skupiała na tym, żeby tej gry nie porównywać z Destiny. A i tak ono jest na to skazane, wydaje mi się.
Tak, nie, no to musieliby zrezygnować z elementów interfejsu, które zbyt mocno mi przypominają, nie wiem, choćby to, że właśnie te cyferki tak latają, nie, to jest dokładnie to samo, no jedynie, że kat jest z perspektywy trzeciej osoby i dzięki temu też możesz podziwiać właśnie te animacje, te mechy, znaczy pancerze właściwie, takie wspomagane, które bardzo fajnie wyglądają. I trochę mi to wygląda jakby może nawet konsultowali się z Respawn, bo teraz Respawn jest częścią stałą Electronic Arts, więc jakaś taka współpraca, jeśli chodzi o pewne elementy między BioWare a Respawn, mogłaby być interesująca. Więc to. I ostatnie w tym odcinku, ostatnia konferencja, o której chciałbym wspomnieć, też tak właśnie jeśli chodzi o wrażenia, to jest Bethesda. Właśnie ta konferencja mi się podobała, była taka trochę na luzie. Widać, że Todd Howard to jest taki człowiek, który okej, ma ten prompter, ale potrafi być spontaniczny, potrafi coś dopowiedzieć. Właśnie no, wie, że ma dobrą grę i oczywiście najlepszym elementem, moim zdaniem, najlepszą grą Bethesdy zaprezentowaną na tej swojej konferencji, to oczywiście była ta bardzo specjalna edycja Skyrima.
A wiesz, że to nie jest żart?
No,
ta gra jest dostępna
na Alexę.
Na Alexę, ale nie tylko. Możesz zagrać ty też w nią.
A na to rysowanie takie.
Alexa ma aplikację działającą na telefonach komórkowych.
Ale nie jest darmowa, czy darmowa?
Jest darmowa. No, to... I gra na Alexa też jest darmowa. Możesz ściągnąć sobie tak jakby Alexę na swój smartfon i na tej Alexie odpalić...
To na czym oni zarabiają? Na jakichś kosmetycznych rzeczach?
To jest żart. To jest po prostu... It's a prank, bro.
No.
Na to jest bardzo rozwinięty i rozbudowany. Oni absolutnie nie mają najmniejszego zamiaru na tym zarabiać. Mm-hmm. Tylko liczą na to, że nie wiem, że może, wiesz, przy okazji jeszcze więcej ludzi dowie się o Skyrimie. Nie wiem o co, ale jest to bardzo wyrafinowany żart, który został pociągnięty dalej. Spokojnie możesz na swoim telefonie zagrać. Ja widziałem jakieś fragmenty, bo mi się jeszcze nie chciało w to bawić, ale widziałem fragmenty ludzi, którzy grają w tą grę. I właśnie wygląda to w ten sposób, że Alexa czyta, że stoisz na skrzyżowaniu, z jednej strony masz wielką tajemniczą, dokładnie tak, z jednej strony masz wielką pokrytą mgłą latarnię morską, z drugiej strony tajemniczy las, gdzie idziesz? No i ty odpowiadasz, idę do lasu. W lesie spotykasz młodego wojownika, który prosi cię o pomoc. Czy chcesz mu pomóc? I tak dalej, nie? Ale to mówię, no za darmo każdy może spróbować ściągnąć aplikację Alexy na telefon, tak. Ściągnąć potem ten właśnie Skyrim Very Special Edition, tak. I o.
Zresztą było parę fajnych rzeczy. Oczywiście na mnie największe wrażenie zrobiło coś, co było chyba tak bardzo delikatnie tylko zarysowane, bo nie wiem, czy jakieś konkretne informacje sama, Piotr, może masz. To jest ten Starfield, czyli jakaś gra kosmiczna, jakaś planeta, jakaś stacja pokazana i kurczę, klimat, moc. Strasznie mi się
dzisiaj widziałem tylko wyłącznie newsa, który w największym skrócie brzmiał tak, że Starfield to będzie RPG w stylu Bethesdy. Koniec. To co prawda było rozpisane na 3 strony tekstu, ale w największym skrócie można było tak tego całego newsa podsumować.
No ja jestem bardzo ciekawy, dlatego że ja uwielbiam hard science fiction, to się trochę tak zapowiadało, ale no właśnie ten brak szczegółów to niewiele mówi. No więc jeszcze jedna rzecz, nowe gry z serii Wolfenstein, bardzo ciekawe, ale tak mało o nich wiadomo, oprócz tego, że właśnie w tym Youngblood będą występować córki Blaskowicza, tak, i że to będzie gra...
Blaskowicza, będzie koop.
Tak, że to będzie
koop. A druga to będzie strzelaninka, celowniczek pod VR-a tak naprawdę.
No i chyba...
I Doom nowy, nie?
No Doom Eternal.
Ale też zapowiedź na zasadzie będzie gra.
No i, ale no, najwięcej chyba pokazali z tego wszystkiego, jeśli chodzi o to nowe strzelanki, to jest
Rage
2. No, chociaż ja mam straszny problem z tym, w jaki sposób jest prezentowany gameplay na tych. On wygląda tak sztucznie. Dla mnie wygląda ten Rage, jak oni go zaprezentowali. Owszem, to było, oni próbowali pokazać, że to jest gra, w której ta walka jest niemal jak właśnie w Doomie, nie? Czyli jest taka dynamiczna, że jest, raz strzelasz, jesteś w warciu, musisz coś tam kogoś przycisnąć, dobić, uderzyć i tak dalej, że cały czas jesteś w ruchu. Jednocześnie miałem takie wrażenie, że ta postać tego, że to jest w ogóle shooter na silniku Fallouta 3. Że to tak dziwnie wygląda, wiesz, że taki tak nienaturalnie, że oni się tak, to tunele się jakoś nie poruszają. Że nie było tej dynamiki, która była na przykład paradoksalnie w oryginalnym Rage'u. No ale nie wiem, czy to jest ten sam silnik, czy nie. Znaczy w sensie, czy to jest id Tech kolejna iteracja, czy nie, no ale... Zresztą Bethesda bardzo sympatyczna, tak jak mówię, konferencja, więc wpadnijcie do Piotrka obejrzeć. W następnym odcinku, to możemy zatizować, będziemy mówić o konferencjach Sony, o Nintendo Direct. To nawet chyba nie była konferencja, tylko to był 45-minutowy pokaz postaci do Super Smash Bros. Plus coś tam jeszcze na początku, bo był Reggie. Ubisoft.
Pokazali kilka indyków i potem pokazali 25 minut ze Super Smash Bros.
Tak. Square Enix, Keith Davis Show. PC Gaming Show. Było bardzo ciekawe. Gdyśmy mieli czasem pośmiał się z Sony, ale nie dlatego, że to chciałem, tylko że wspomniałem o tym, że każda konferencja była zupełnie inna i to mi się strasznie podobało. Ubisoft był taki przebojowy, nie? Tam muzyka, jazz dance i tak dalej, ale tak jak mówię, o tym porozmawiam w następnym odcinku i też wtedy też zapytam cię, drogi Piotrze, o twoje wrażenia z słuchania muzyki na banjo. W lecie i tak dalej.
Zwłaszcza, że warto wspomnieć, że jeszcze jakieś tam rzeczy związane z grami pokazywanymi na konferencjach wychodzą, tak jak na przykład wyszło, że ten nowy tytuł od Remedy to chyba nie jest ekskluzyw, tylko to wyjdzie na wszystko, co jest tylko możliwe.
No właśnie, bo to jest ten nowy tytuł Remedy, to było największe zaskoczenie, bo to było chyba na tej konferencji Sony, no ale Twin Mirror to się nazywało, czy nie?
Control.
A, Control, tak. Coś, co wygląda w ogóle jakby w świecie Quantum...
Tak, dokładnie. Net gameplay wygląda podobnie do Quantum Break'a, a Twin Mirror to jest nowa gra od Dontnod, która wygląda jak Twin Peaks spotyka Life is Strange.
Albo jak Twin Peaks spotyka Black Mirror.
Tak.
I rozwiązaliśmy tajemnicę nazwy tego tytułu. Dziękuję ci jeszcze raz, Piotrze. Mam nadzieję, że uda nam się właśnie zrobić takie fajne podsumowanie za tydzień lub za półtora tygodnia, kiedy już kurz opadnie, wszystkie te ciekawsze gry też wypłyną i będziemy mogli też
porozmawiać. I może już będzie gameplay Cyberpunka za nami.
No właśnie, no ja cały czas liczę na to, że innymi kanałami może do nas dotrze, no kto wie, kto wie.
Czekam na maila. No.
Dzięki Piotrze, pamiętajcie, że Piotrka możecie znaleźć na www.pancodziennik.pl. Co tydzień Game Week na YouTubie i w waszych ulubionych aplikacjach podcastowych. Pamiętajcie, żeby wpadać na stronę www.fantasmagiera.net na fanpage Fantasmagieria.
Pamiętajcie, żeby wesprzeć Damiana pieniążkami na serwer.
Tak, pamiętajcie, że jeszcze został miesiąc i mam nadzieję, że do tego czasu się uda uzbierać pewną kwotę, więc. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.